Kto tu rządzi? To podcast dla liderów, którzy chcą budować kulturę odpowiedzialności i zaangażowania.
Proponujemy Wam krótki, 15-20-minutowy format skupiony na praktycznych i konkretnych narzędziach. Dlatego nazwaliśmy go Narzędziownik.
Nazywam się Sławek Błaszczak.
A ja nazywam się Tomek Miller.
Obydwaj chcemy budować kultury organizacyjne, w których zarówno szef, jak i jego pracownicy z radością przychodzą do pracy, by realizować swoje cele. Dlatego postanowiliśmy połączyć nasze siły.
Narzędziownik. Jak osiągać wielkie cele małymi krokami. Cześć Sławku.
Cześć Tomku.
Sławku, dzisiaj chciałbym się zająć jednym takim ciekawym typem niechcącego demotywatora. Szefa perfekcjonisty. Co o tym powiesz?
No, że bardzo jestem ciekawy, bo temat niezwykle ważny, wydaje mi się, bo często jak ktoś awansuje na rolę lidera, to właśnie dlatego, że jest takim perfekcjonistą, że widać, że można mu zaufać, że jest taki odpowiedzialny, że dowiezie różne rzeczy, że będzie pilnował wysokich standardów, prawda? To jest jeden z częstych motywatorów, dlaczego się taką osobę dedykuje na szefa.
Tak.
No, z perspektywy kultury odpowiedzialności ciekawe zjawiska potem będą się za tym pojawiać, ale to o tym pewnie za chwilę. Ciekaw jestem, jak ty rozumiesz perfekcjonistę. Któż to jest?
No, perfekcjoniści są różni, ale faktycznie, tak jak ty mówisz, mam wrażenie, że bardzo często oni dochodzą do wysokich stanowisk, bo charakteryzują się tym, że faktycznie oddają pracę bardzo wysokiej jakości, są sumienni, są osobami, które no, dążą do tych wysokich standardów i faktycznie często się pojawiają jako szefowie. Tylko często jest tak, że ten szef, perfekcjonista nie do końca tych pracowników motywuje, angażuje. On ma dobre intencje. On chce zachęcić ludzi, żeby razem z nim tworzyli coś takiego jak arcydzieło. Że on chce, żeby ludzie nie tylko czuli dumę z tego, że coś zrobią takiego średniego. On chce, żeby wydobyć z nich coś najpiękniejszego, żeby oni razem z nim czuli, że tworzą coś jak arcydzieło, dzieło sztuki. Chce ich zachęcić do czegoś, takiej niesamowitej przygody. I różnie z tym bywa, nie?
Fajnie, podoba mi się to, jak to przedstawiasz, bo pokazujesz taką jasną stronę perfekcjonizmu, taką jakiś świat narracji wewnętrznej lidera, który, no jak jest właśnie perfekcjonistą, to tak to sobie ma poukładane w głowie, takie ma przekonania, że właśnie on chce stworzyć arcydzieło, że chce wciągnąć w to ludzi, że chce, żeby było takie coś, czego będziemy dumni wszyscy, prawda?
Tak.
To jest taka ta jasna strona narracji, która jest często w głowie lidera. Więc ja na chwilę zrobię taki flip side i popatrzmy może, co może stać za tymi postawami gdzieś głębiej od strony takich mechanizmów psychologicznych. No nie chcę powiedzieć, że tu wyczerpię zupełnie ten temat, ale tak, żeby zasygnalizować. Bo wydaje mi się, że za takim... No, chcesz zapytać o coś?
Tak, tak, bo chciałem właśnie to powiedzieć. Jak możesz powiedzieć, tak, jeżeli masz taką wiedzę, to powiedz, skąd ten perfekcjonizm się pojawia?
Na przykład, taki perfekcjonizm może się pojawiać stąd, że ktoś boi się, ma lęk, że będzie coś niedoskonałego, a chciałby, żeby to było takie, że się nikt do tego nie przyczepi. Czyli boi się, że ktoś się jego przyczepi. I na tym buduje swoje poczucie własnej wartości, że robię coś właśnie doskonałego, czego się nikt nie przyczepi.
Ale tam powiedziałeś, że tam jest lęk, tak?
No może stać za tym lęk przed tym właśnie, że zrobię coś, gdzie inni coś mi wytkną i przeżyję jedną z najtrudniejszych emocji, a mianowicie wstyd.
O.
Więc jest to lęk przed wstydem, żeby nie przeżywać tej emocji, że ja się będę musiał wstydzić, tak trochę można powiedzieć, jedno z biegunów przeciwnych do dumy, prawda? To, żebym nie przeżywał tego przeciwnego bieguna i to chcę, żeby ten zespół, za który ja odpowiadam, który jest pod moimi skrzydłami, to wszystko są moje pieczątki tutaj na końcu tych dzieł, które tworzy ten zespół. Ja chcę, żeby to było taką pieczątką moją, gdzie ja naprawdę gwarantuję najwyższą jakość, że nikt się tego nigdy nie przyczepi, nie będziemy przeżywali wstydu. A tak jak wychodzi od mojego zespołu coś, co jest wybrakowane, z błędami, no to nie potrafię tego przeżyć. No jak możemy, to jest nieodpowiedzialne u ludzi, że oni popełniają błędy i nic sobie z tego nie robią. Ja się za to potem wstydzę. Tak może być taka narracja u perfekcjonisty. Mm-hmm. No co w praktyce, jeśli tak się pojawia, no to można powiedzieć, że z tej narracji dużego poczucia odpowiedzialności u perfekcjonisty. Jak wiemy, za tym stoją pewnego rodzaju obawy, lęki, strach przed właśnie wstydem, mm-hmm. przed wytknięciem jakichś słabości, niedoskonałości. Czyli tak na koniec dnia no, to poczucie własnej wartości jest gdzieś dość zachwiane u perfekcjonisty. O. Może być zachwiane u perfekcjonisty.
Ciekawe, no.
Prawda? I wszystko, co robi, służy temu, żeby no, jakby wszelkie szczeliny szybko zasklepiać, pęknięcia pokrywać warstwą gipsu, żeby to było, żeby to wyglądało perfekcyjnie na zewnątrz wszystko.
No, brzmi to tak sensownie, ale mam wrażenie, że tam jeszcze jakiś aspekt jest, że sprawdzę. Czy taki perfekcjonista też jest osobą, która trochę boi się ryzyka?
No myślę, że to słusznie nazywasz, bo ryzyko niesie za sobą większe prawdopodobieństwo błędów. Mhm. Większe prawdopodobieństwo, że coś będzie niedoskonałe. Więc jednym z wymiarów perfekcjonisty, lidera w zespole, jest to, że on będzie raczej ograniczał ilość sytuacji ryzykownych, kiedy może coś pójść nie tak. Będzie starał się raczej wszystko skontrolować, że to, co wychodzi spod jego działu, to ma być właśnie doskonałe. W związku z tym ogranicza ilość rzeczy, które mogą się wydarzyć, bo mniej błędów, jak będzie takich mniej inicjatyw jakichś ryzykownych, prawda? Kolejna rzecz, że no, muszę wszystko skontrolować, mam swój jakiś ograniczony czas, więc to też będzie ograniczało przepustowość całego zespołu u perfekcjonisty. W efekcie no, ludzie raczej nie będą się czuli odpowiedzialni, bo raczej będą myśleli, że to i tak tutaj lider za chwilę musi to skontrolować, sprawdzić. No. Nie wiem, jakie jest twoje doświadczenie z życia z szefami, perfekcjonistami, jak się czuje pracownik po tej drugiej stronie?
Wiesz co, no, jak powiedziałeś właśnie o tym ryzyku, to ja mam taki właśnie case z własnego życia, że miałem szefową, która no, miała bardzo wysokie standardy. Jak pisałem jakieś teksty dla niej, to no, pracowałem nad tym kilka godzin albo kilka dni, no i wysyłałem ten tekst. I pamiętam, że za każdym razem, gdy miałem odsyłany, to ten tekst był cały na czerwono. Podkreślany, że słowa były nieadekwatne, że przecinków nie było. Pracowałem nad tym całkiem długo. I ta moja praca, którą wykonałem, widziałem, że w ogóle nie jest doceniana. Ten perfekcjonista, moja szefowa, dawała tylko te, zaznaczała tylko moje błędy. I przyznam, że po jakimś czasie efektem tego było to, że ja już się nie starałem, żeby te moje teksty były wystarczająco dobre, bo i tak wiedziałem, że ona poprawi.
No i to jest właśnie, no dokończ, przepraszam.
To właśnie mnie tak demotywowało, że ja nie czułem się dobrze, chociaż uważam, że te teksty były dość przyzwoite, były teksty marketingowe. Ja się starałem, nie czułem żadnej satysfakcji z tego, że te teksty przygotowałem. Za każdym razem były złe i moje standardy, zamiast się podnosić, cały czas się obniżały, bo ja już wiedziałem, że jak dam coś na 80%, czy na 60%, czy na 50%, to za każdym razem będzie efekt taki sam.
Takie mam skojarzenie ze szkołą, kiedy to właśnie jedno z moich dzieci, pamiętam, kiedyś miało tak, że trudno było mu zrozumieć matematykę na jakimś etapie. I pamiętam, że pracowaliśmy i ja miałem poczucie, że on już opanował coś, że już naprawdę dobrze idzie. Szedł do tej szkoły i była klasówka, która raczej miała te arcydzieła zawarte w zadaniach, że były takie kruczki podchwytliwe na to, dla takiego dziecka młodego, takie wymagające abstrakcyjnego myślenia, które pewnie zdarza się u tych dzieci, ale nie powszechnie. W krzywej Gaussa pewnie mówimy o paru procentach, a nie o znakomitej większości. Oh. I to dziecko wychodziło ze sprawdzianu z jedynką i pamiętam, raz zadzwonił do mnie i powiedział: tata, ja się czuję jak debil. Znowu dostałem jedynkę, a przecież ja naprawdę myślałem, że ja to umiem. Więc to dziecko się uczyło tego, że nigdy nie spełni tych standardów, nigdy nie osiągnie tego arcydzieła, które nauczyciel sobie postanowił wyznaczyć i że jest po prostu no jakby z natury zepsute. To zabierało poczucie odpowiedzialności za naukę, za rozwój, odechciewało się w ogóle tego robić.
Oj, tak. To ja też wierzę, że mówimy o szkole, to też miałem taki przypadek, gdzie moje dzieciaki bardzo lubiły rysować. Nagle przyszła nowa pani do plastyki i powiedziała, że nie wolno używać czarnego koloru, bo w sztuce się nie używa. Można robić pigmenty, ale trzeba rysować bez czarnego. Te dzieci były załamane. I jak ktoś używał czarny, dostawał dwóje. i dzieci z takiej frajdy robienia czegokolwiek nagle przestały kochać rysowania. Malowanie było czymś, co do czego trzeba było zmuszać, a pani uważała, że ona uczy ich czegoś, co jest zgodne z sztuką malarską, w związku tak musi być. To był też taki efekt właśnie perfekcjonizmu, który zniechęcał moje dzieci do tego, żeby rysowały.
I tak jak rozmawiamy, mam poczucie, że to się bardzo mocno wiąże z kulturą odpowiedzialności, prawda? Bo jeżeli mamy do czynienia z perfekcjonistą, który ma tą narrację tego, że to ma być super, ale w związku z tym ogranicza inicjatywy, pomysły, uczenie się w związku z tym zespołu, niewchodzenie w iterację, obcinanie sytuacji ryzykownych, gdzie mogą się pojawić błędy. Ludzie nie biorą wtedy odpowiedzialności za to, co wykonują. Działają od do, starają się spełnić ten standard tego lidera, tak jak on go rozumie, to pudełko namalowane przez niego wypełnić odpowiednio, ale i tak wiedzą, że i tak znajdzie te przecinki na koniec, nie?
Tak.
I że nigdy nie będzie enough, zawsze będzie coś nie tak. W związku z tym to zabiera poczucie odpowiedzialności. Raczej odpowiedzialność ma lider perfekcjonista u siebie. To on wyznacza te standardy. No i w świecie, w którym żyjemy, w ciągłych zmian, wymagań, gdzie ten rynek szaleje często i ma jakieś oczekiwania nagłe, ten lider niekoniecznie przy swoim zajęciu się operacyjną kontrolą wszystkiego, no, może zgubić kontakt z bazą i nie wiedzieć już, które standardy są krytyczne i najważniejsze w całym tym zjawisku biznesowym, prawda?
Mhm.
Więc to są takie, można powiedzieć, zagrożenia dla obydwu stron.
Tak.
Związane z perfekcjonizmem.
Sławku, to zawsze robiliśmy scenkę, to może teraz też spróbujmy taką scenkę zrobić. Ja będę pracownikiem, ty będziesz szefem. Będę chciał zachęcić cię do tego, żeby coś zmienić w szkoleniu Mission One. Co ty na to?
Dobrze, czyli będziemy rozmawiać o symulacji w wirtualnej rzeczywistości i o tym, że ty chcesz tam wprowadzić jakąś innowację, tak? Dobrze rozumiem?
Tak, tak.
Dobra.
Cześć, Sławku.
No, cześć, Tomku.
Sławku, wiesz, robimy te Mission One, opieramy to wszystko o model Amy Edmondson, a ja bym chciał to robić, żebyśmy coś zmienili i żebyśmy zaczęli robić na lęcionim. Co ty na to?
A czemu chcesz to zmieniać?
Wiesz co, bo wydaje mi się, że lęcionie jest bardziej popularnym. Amy, no, znają ludzie, ale to tak sporadycznie, a chciałbym coś, żeby to było takie bliższe ludziom, którzy czytają lęcionie, bo on jest bardziej popularny.
No wiesz, no sporo się napracowaliśmy nad tym, żeby na tym obecnym modelu to dobrze chodziło.
No.
I mam wrażenie, że wiesz, jeszcze jesteśmy na takim etapie, że ciągle się uczymy, jak to w oparciu o poczucie bezpieczeństwa psychologicznego, a nie piramidę lęcioniego, robić fantastycznie. A że wiesz, wychodzimy jeszcze na rynki zagraniczne, to potrzebujemy w ogóle podnieść tu sobie jeszcze standard i zadbać o to, żeby to graficznie było świetnie zrobione. Mhm. Że potrzebujemy mieć bardzo dobrze przygotowane takie przykłady storytellingowe, których dzisiaj niektórym brakuje. No, raz byłem u ciebie na szkoleniu, no to miałem wrażenie, że też masz tutaj jeszcze do zrobienia coś, więc no na twoim miejscu raczej bym cię zachęcał do tego, żeby doskonalić ten obecny model, niż szukać nowego, bo ten jeszcze jest nieopanowany wystarczająco. Ja ci wiesz, mogę pokazać, bo ja w tej chwili pracuję nad tym, żeby w innej części tego szkolenia, na module związanym z delegowaniem odpowiedzialności, żeby pokazać ci, jak z drabiną liderską w tej chwili pracuję, jak graficznie chcę to ująć, jak chcę to zrobić na takim poziomie parysko-nowojorskim, żeby tu jak wchodzimy na te rynki zagraniczne, żeby to tam im opadała szczena, więc raczej bym oczekiwał, żebyś tą swoją energię skoncentrował na modelu bezpieczeństwa i, no i takie pokazał mi tutaj rozwiązania.
Sławku, wiesz, ja rozmawiam też z klientami, oni są zadowoleni z tego standardu, co mamy. No, to aż tak, myślę, że Nowy Jork musi być aż...
No, celujemy wysoko, raczej tutaj chcemy, że tak powiem, na cały świat z tym tematem pójść, a nie być tylko i wyłącznie w naszym tutaj środowisku. Ja nie mówię, że tu mamy jakieś polskie niskie standardy, ale słuchaj, no powinniśmy bazować na tym, żeby się jednak doskonalić w tym, co już nam jakoś wychodzi. Mnóstwo czasu na to poświęciliśmy. Ja sam osobiście ile czasu poświęciłem, żeby ten moduł dobrze wychodził. Nie wiem, to była jakaś nasza decyzja. Ja bym tego nie zmieniał, Tomek, na razie. Zostaw tego lęcioniego, taka moja prośba. Skup się na tym, żeby doskonalić model Amy Edmondson bezpieczeństwa psychologicznego. Wyślę ci takie przykłady standardów, które ja bym widział. Spróbuj doszusować do tego.
Okay.
Wyślij mi jakieś propozycje, żebyśmy to dopracowali, to dopieścili.
No dobrze. No
wiesz,
dobrze.
Nowy model, będą błędy, to nie będzie wychodzić. Odetnijmy to na razie.
No dobrze. No, dobra, tutaj się tym zajmę, dobra.
Dobra inicjatywa, tylko jakby nie na tym skoncentrowana. Także posiada inicjatywy, ale takie skoncentrowane na tym, co już wiesz, co jak udoskonalić to, co sobie ustaliliśmy, że ma być dobre.
No dobra. Dobra.
Dobra? Okay, dobra. Także dzięki za rozmowę. No dalej. No,
cześć.
Jak się czułeś, Tomku?
No Sławku, no przyszedłem z propozycją do siebie. Wydawało mi się, że coś zrobimy nowego. A to tak czułem, że no, nowości fajnie, ale fajnie, żeby to było twoje nowości, a nie moje. Że te moje pomysły nie są najlepsze i dla ciebie najważniejsza jest jakość i udoskonalenie tego, co jest. No ja tak uważam, że klienci są i tak bardzo zadowoleni z tego, co robimy. I dbanie jeszcze o to, żeby te materiały były no, najcudowniejsze na świecie, no trochę przesada jest już. No. Czułem się tak troszeczkę no, nie do końca zachęcony do pracy. Mm-hmm. Bardziej do takiego żmudnego jakiegoś mm-hmm. pracowania nad czymś, nad drobiazgami, które no, przyznam, że z mojej perspektywy nie są już takie bardzo istotne.
Mm-hmm. No i widzisz, tutaj jest ta pułapka perfekcjonizmu. No, lidera, który raczej widzi, że jest jeszcze dużo do zrobienia. Mm-hmm. Patrzy dość krytycznie na ciebie i myśli sobie, chcesz przeskoczyć na inny temat, jak jeszcze nie opanowałeś obecnego.
Tak. Prawda?
Więc ty już zawiera pewną krytykę w swoim takim podejściu. Mm-hmm. Ja myślę, że moglibyśmy trochę na koniec się zastanowić, bo myślę, że już tutaj czujemy ryzyka wynikające z nadmiernego perfekcjonizmu, niekontrolowanego, takiego, w którym ten lider dokonują się w nas jako liderach nieświadome procesy psychologiczne, które sobie często tłumaczymy tym, że dbamy o jakość i tak dalej, a w praktyce mogą oznaczać bardzo duże konsekwencje w poczuciu odpowiedzialności u pracowników, w zespole, w tym, że zespół może być zbyt ograniczony też swoimi iteracjami, testami, szukaniem nowych rozwiązań, odpowiadaniem na potrzeby rynku, prawda? No bo ten perfekcjonizm gdzieś zawęża zespół, ogranicza, bo lider też musi wszystko skontrolować. To te mechanizmy sobie tak nazwaliśmy. Ale co robić, jak jesteś perfekcjonistą jako lider?
No właśnie. Czyli ja mam kilka takich propozycji. No pierwsza mam wrażenie, że jednak pozwalać ludziom na błędy, bo mam wrażenie, że bardzo dużo perfekcjonistów chce ten produkt taki idealny i żeby on był dopasowany do jego wizji. A często ważne jest to, żeby ludzie jednak czuli, że ich wizja jest równie ważna niż ona. I ich standardy też są uznawane i żeby nawet jak jest coś zrobione na 90%, na 96%, to też było dobre. Bo gdy tego nie ma, to pracownicy właśnie się zniechęcają i to tak jak ja mówiłem o na swoim przypadku, że obniżają swoje standardy, bo wiedzą, że nigdy nie osiągną tego, co chce szef.
To mi się podoba, czyli mówisz nie tylko twój standard, ale rób taką rozmowę w zespole, żeby budować klarowność co do tego, jaki wy chcecie mieć ten standard. Dopuszczaj, że to nie zawsze będzie 100% twojego rozumienia tego standardu, że pewne aspekty, które pracownicy pokażą, mogą zwrócić uwagę na coś zupełnie innego niż ty byś zwrócił uwagę. Bądź otwarty na to, że oni to współdefiniują i definiują to trochę inaczej też niż ty. Wtedy będą się czuli dalej za to odpowiedzialni. Druga rzecz jest taka, że być może pojawią się jakieś pomysły, które niosą za sobą ryzyko. Ale one są motorem rozwoju, uczenia się, realizacji pasji, przejmowania tej odpowiedzialności przez pracowników, realizacji ich pasji. I tam być może bądź gotowy, że w tematach, które może, no nie jest to jakiś wielki problem, że jakieś błędy się pojawią, nie zabije to waszego zespołu, nie zabije to biznesu, że nawet jak coś zostanie osiągnięte w pierwszych iteracjach na 40%, to jest naturalny proces uczenia się i te 40% czasami są sukcesem.
Fajnie. Fajnie to powiedziałeś. Powiedziałeś jeszcze fajną rzecz w pierwszej wypowiedzi, że warto ustalać wspólnie standardy, żeby pozwolić te standardy, żeby to zespół stworzył te standardy i też chcą robić coś na bardzo wysokim poziomie, a niekoniecznie to będzie twój standard.
No i na koniec powiedziałbym, łap to, co jest kluczowe, najważniejsze i doceniaj to, co jest. Gdzie trzeba być może wprowadzić poprawy, wprowadzaj, ale zwracaj uwagę, gdzie być może czasem trzeba, mówiąc dosadnie, zamknąć i już nie mówić o tych paru przecinkach, które być może nie stanowią naprawdę jakiejś mega ważnej rzeczy, a jeśli tam na koniec jeszcze wskażesz palcem i tu brakuje tego przecinka, to może ten przecinek się pojawi, ale osiągniesz też takie poczucie demotywacji, że zawsze się musisz czegoś czepić, co dla perfekcjonisty może być też ważną lekcją, żeby akceptować czasem brak przecinka.
Myśmy tu jeszcze w kulturze odpowiedzialności mówimy o tym modelu 3K, że oddajemy kontrolę, kiedy ktoś ma klarowność i kompetencje. A jeżeli chcemy komuś oddać odpowiedzialność, to musimy raz, że pokazać tą klarowność i uczyć tych ludzi. A bez tej nauki, to ci ludzie nigdy nie nauczą się czegoś, co ty od nich oczekujesz.
I co w ogóle oznacza, że dla perfekcjonisty wyzwanie może być oddawanie kontroli, czyli oddawanie odpowiedzialności. Stopniowe jest łatwiejsze, jak widzisz tą klarowność, która się buduje, że razem zdefiniowaliście pewien standard. Jak widzisz te kompetencje, które się urodzą, nawet właśnie z tych iteracji, które czasami przynoszą tylko 40% efektu, którego byś sobie życzył, ale z czasem przekraczasz 50%, z czasem widzisz, że zespół osiąga 60-70%, no i zbliżacie się do jakichś poziomów, który jest istotny dla ciebie, to są momenty, w których przekazujesz tą kontrolę, co oznacza, że zespół bierze odpowiedzialność, już nie ty. Nie musisz tego trzymać. I to jest też nauka ważna dla perfekcjonisty, jak odpuszczać pewne linki, jak je odcinać i jednoznacznie dawać takie poczucie odpowiedzialności pracownikowi.
Jeszcze tutaj mi się wydaje, że jest jeden ważny element, że jeżeli oddajemy komuś kontrolę, to dajmy je tę kontrolę osobom, które są bliżej informacji. I to jest ważne, bo my jako szef może mamy wysokie standardy, może mamy wysoką wiedzę, olbrzymią wiedzę, szeroką, ale ktoś jest bliżej informacji i ta osoba ma dużo większe szanse podjąć właściwą decyzję szybciej, sprawniej i z większym zyskiem dla firmy.
Tomku, dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Ważny temat.
Dzięki. Na razie. Cześć.
Cześć.